Lekcja szósta, 6 listopada. Który naród jest tak wielki? Sobota, po południu, 30 października. Tekst pamięciowy. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje? Piąta Księga Mojżeszowa 4, 8. Pierwsze trzy rozdziały Księgi Powtórzonego Prawa są w zasadzie lekcją historii przypominającą Izraelitom to, co oni i ich przodkowie przeszli do tej pory. Gdy docieramy do następnego rozdziału, lekcja historii zmienia się w kazanie. Przypomnienie przeszłych wydarzeń miało na celu nie tylko utrwalenie ich w pamięci Izraelitów. Miało także ukazać moc i łaskę Boga działającego dla swego ludu oraz to, że nawet gdy Izraelici zawodzą, to jednak Pan dotrzymuje zawartego z nimi przymierza. Czwarty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa zaczyna się od hebrajskiego słowa weattach, spójnika z przysłówkiem, które przetłumaczono jako a teraz. Izraelici właśnie przypomnieli sobie swoją historię, a zwłaszcza to, czego Bóg dokonał dla nich i jak prowadził ich aż dotąd. A teraz, w odpowiedzi na to, mieli czynić to, co Bóg im nakazuje. Zobacz także piąta Księga Mojżeszowa 10, 12. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. Dlatego pierwszy hebrajski czasownik, jaki pojawia się za wyrażeniem a teraz, to szema, ten sam czasownik, i w tej samej formie, który został użyty na początku modlitwy szema i znaczy, słuchaj, przekład Izaaka Cylkowa posłuchaj, Biblia Warszawska albo bądź posłuszny, Biblia Poznańska jest to czasownik powtarzający się raz po raz w Księdze Powtórzonego Prawa. Tak więc czwarty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa zaczyna się następująco. A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać. Piąta Księga Mojżeszowa 4, 1. Niedziela 31 października. Niczego nie dodacie i niczego nie ujmiecie. Przeczytaj piąta Księga Mojżeszowa 4, 1-2. Jakie szczególne ostrzeżenie dał Pan Izraelitom w sprawie jego ustaw i praw? Dlaczego przestrzegł ich przed tym? Zobacz także piąta Księga Mojżeszowa 13, 1. Piąta Księga Mojżeszowa 4, 1-2. A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. Piąta Księga Mojżeszowa 13, 1. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. Pan powiedział im, by byli posłuszni Jego ustawom i prawom oraz by nic do nich nie dodawali ani nic z nich nie ujmowali. Dlaczego to powiedział? Kto po tym wszystkim chciałby zmienić prawo Boże? Oczywiście, znamy odpowiedź na to pytanie. Szatan jest wytrwały i niestrudzony w swoich wysiłkach, by kontynuować dzieło, jakie rozpoczął w niebie, by zmienić prawo Boże. Udało mu się sprawić, że świat uwierzył w teorię, jaką przedstawił w niebie przed swoim upadkiem, że prawo Boże jest wadliwe i potrzebuje korekty. Duża część rzekomo chrześcijańskich kościołów swoją postawą, jeśli nie swoimi słowami, pokazuje, że przyjęła ten sam błąd. Gdy myślimy o historii starożytnego Izraela, dostrzegamy to, że pod wieloma względami Izraelici popadali w problemy, bo nie tylko lekceważyli pewne przepisy prawa, co w praktyce oznaczało ujmowanie czegoś z nich, ale także dodawali do nich praktyki niewymienione w prawie, a prowadzące ostatecznie do jego przekraczania. W jakim sensie wersety te są przykładem zasady, którą Mojżesz wskazał Izraelitom, choć w innym kontekście historycznym? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 15, 1-9. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś, odpowiadając, rzekł im, a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział, czci ojca i matkę, oraz, kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wypowiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy. Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Gdy Hebrajczycy wreszcie objęli w posiadanie obiecaną im ziemię, często lekceważyli wyraźne boskie ostrzeżenia, na przykład przed bałwochwalstwem. Wskutek tego naśladowali pogańskie praktyki, czasami nawet udając, że w ten sposób oddają cześć Jahwe. Natomiast w czasach Jezusa Żydzi dodali do swojej religii całe mnóstwo przepisów nagromadzonych w ramach religijnej tradycji. Wiele z tych przepisów, jak powiedział sam Jezus, było przeciwnych przykazaniom Bożym. Tak czy inaczej, przez dodawanie czy ujmowanie prawo zostało zmienione, a naród izraelski poniósł tego skutki. W jakim sensie musimy zachować ostrożność w sprawie niedodawania niczego do tego, co Bóg nam nakazuje, oraz nie odejmowania niczego od tego. Poniedziałek, 1 listopada. Baal Peor. W piątek Księga Mojżeszowa 4:3-4 Izraelici otrzymali jeszcze co nieco z lekcji historii, która miała być przypomnieniem przeszłości oraz duchowych i praktycznych prawd, których powinni się z niej nauczyć. O jakim wydarzeniu jest mowa w tym fragmencie księgi oraz jakie duchowe i praktyczne prawdy powinni wyciągnąć Izraelici z tego upadku? Przeczytaj 4 Księga Mojżeszowa 25:1-15. Gdy Izrael osiadł w Sittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela, i rzekł Pan do Mojżesza, zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich, niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Baalem Peorem. A oto przyszedł pewien mąż z synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich, ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. Gdy to zobaczył Pinechas, syn Eleazara, syna Arona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu, i przebił oboje, tego męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 000. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, Pinechas, syn Eleazara, syna Arona, kapłana, odwrócił moją zapalczywość od synów izraelskich przez to, że okazał wśród nich gorliwość o mnie, tak iż nie wytępiłem synów izraelskich w zapalczywości mojej. Powiedz przeto, oto zawieram z nim przymierze pokoju, będzie ono dla niego i dla jego potomków po nim przymierzem wiecznego kapłaństwa za to, że okazał gorliwość o swego Boga i dokonał przebłagania za synów izraelskich. A ów zabity mąż izraelski, który poniósł śmierć wraz z Midianitką, nazywał się Zimri, syn Salu, księcia jednego z rodów z plemienia Symeona, zabita zaś kobieta, Midianitka, nazywała się Kozbi, córka Sura, naczelnika rodu jednego ze szczepów w Midianie. Chociaż przykra i nieprzyjemna jest dla nas historia wytracenia przez Izraelitów niektórych pogańskich ludów w Kanaanie, to jednak ten biblijny opis z pewnością pomaga nam wyjaśnić sensowność tego boskiego polecenia. Izraelici mieli być dla pogańskich narodów świadkami prawdziwego Boga, jedynego Boga. Mieli dawać przykład tego, na czym powinno polegać oddawanie czci prawdziwemu Bogu. Jednak zamiast tego często przejmowali kulty pogańskich bożków i wprost buntowali się przeciwko Bogu, którego mieli reprezentować przed światem. Choć wrażenie uprawiać nierząd, często ma duchowe znaczenie, ilustrujące podążanie Izraelitów za obcymi bogami i pogańskimi praktykami. To w tym przypadku słownictwo i dalszy ciąg tej historii wskazuje, że chodziło tu o grzech o podłożu seksualnym, przynajmniej na początku. Po raz kolejny szatan wykorzystał upadłą ludzką naturę, posługując się pogańskimi kobietami, by uwieść mężczyzn, którzy najwyraźniej pozwolili się zwieść. Niewątpliwie cielesny nierząd prowadził także do duchowego nierządu. Ci, którzy w nim uczestniczyli, w końcu przejęli także pogańskie praktyki religijne, tak iż Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Izraelici uczestniczyli w kulcie fałszywych bogów i składali im ofiary. Mimo tego wszystkiego, czego się nauczyli, byli gotowi odrzucić to pod wpływem przyziemnych namiętności i żądzy. Jak to się mogło stać? Bardzo prosto. Zatwardzając swoje sumienia pierwszym grzechem, tym cielesnym, byli gotowi upaść jeszcze bardziej, tym razem duchowo, co było ostatecznym celem szatana. Upadli tak nisko, iż, jak mówi biblijne sprawozdanie, jeden z nich wprowadził Midianitkę do izraelskiego obozu, na oczach Mojżesza i całego ludu, który płakał przed świętym przybytkiem. Ciało i umysł są ze sobą ściśle związane. To, co wpływa na jedno, wpływa i na drugie. Czego możemy się nauczyć z tej historii o tym, jak niebezpieczne jest duchowo uleganie cielesnym pokusom? Wtorek 2 listopada. Przylgnęliście do Pana, waszego Boga. Tysiące Izraelitów zginęły wskutek grzechu związanego z Baalem Peorem. Zabito każdego, który poszedł za Baal Peorem. Jednak nie wszyscy popadli w to odstępstwo. Kim byli ci, którzy pozostali wierni Bogu? Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Piąta Księga Mojżeszowa 4:4. Jak werset ten wyjaśnia różnicę między tymi, którzy popadli w ów grzech, a tymi, którzy pozostali wierni Bogu? Jakie ważne przesłanie dla nas jest zawarte w tej historii dotyczące podejścia do grzechu i pokusy oraz mocy Bożej w naszym życiu? Zwróć uwagę na różnicę występującą między słowem wszyscy w tym wersecie, a słowem każdy w poprzednim wersecie. Każdego, kto poszedł za Baalem Peorem, zgładzono, ale wszyscy, którzy przylgnęli do Pana, przeżyli. Nie było wówczas możliwości wyboru jakiegoś neutralnego stanowiska i nie ma go także dzisiaj. Jesteśmy albo z Jezusem, albo przeciwko Niemu. Hebrajskie słowo debeku, przetłumaczone jako przylgnąć, często wskazuje na silne zaangażowanie i trzymanie się czegoś lub kogoś. To samo hebrajskie słowo, adzeń, zostało użyte w pierwsza Księga Mojżeszowa 2:24, gdzie jest mowa o tym, że mężczyzna opuści swoich rodziców i złączy się ze swoją żoną. Słowo to w Księdze Powtórzonego Prawa występuje w tym kontekście jeszcze 4 razy. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 10:20. Pana, Boga swego, będziesz się bał, i Jemu będziesz służył, przy Nim będziesz trwał i na Jego imię będziesz przysięgał. 5 Księga Mojżeszowa 11:22. Jeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana, Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając. 5 Księga Mojżeszowa 13:5. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i Jego będziecie się bać, i Jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, i Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. 5 Księga Mojżeszowa 30:20. Miłując Pana, Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. W każdym przypadku chodzi o to, że Izraelici mieli się trzymać swojego Boga. Mieli poświęcić się Mu, aby czerpać moc i siłę od Niego. Należy pamiętać o tym, że to Izraelici są podmiotem w tym zdaniu, to oni mają przylgnąć do Pana. Muszą podjąć decyzję, by się Go trzymać, a potem, dzięki Jego mocy i sile, unikać upadania w grzech. Przeczytaj list Judy 1:24 oraz pierwszy list do Koryntian 10:13. Jak te nowotestamentowe wersety wyrażają myśl podobną do tej zawartej w Piąta Księga Mojżeszowa 13:5. Judy 1:24. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Pierwszy list do Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Piąta Księga Mojżeszowa 13:5. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i Jego będziecie się bać, i Jego przekazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, i Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. Bóg jest wierny. On jest w stanie ustrzec nas od upadku, ale musimy dokonać świadomego wyboru, podobnie jak uczynili to wierni Jego naśladowcy w sprawie Baala Peora, by przylgnąć do Pana. Jeśli to uczynimy, to możemy być pewni, że bez względu na pokusę możemy pozostać Jemu wierni. Jak modlitwa, studiowanie Biblii, nabożeństwo i chrześcijańska wspólnota pomagają nam przylgnąć do Pana. Środa 3 listopada. Który naród jest tak wielki? Kilka kolejnych wersetów, które następują po Piąta Księga Mojżeszowa 4:4. To jedne z najgłębszych co do treści i najpiękniejszych fragmentów Pisma Świętego, język hebrajski jest wspaniały. Można nawet stwierdzić, że przesłanie całej Księgi Powtórzonego Prawa zostało streszczone w tych wersetach, a pozostała część Księgi to tylko komentarz. Czytając te wersety, pomyśl, jak wyrażona w nich zasada odnosi się do nas dzisiaj. Dlaczego Pan za pośrednictwem Mojżesza przekazał Izraelitom te słowa? Przeczytaj Piąta Księga Mojżeszowa 4:5-9. Patrzcie. Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą, zaprawdę. Mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaję? Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia. Ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Pan pragnął, by Izraelici uświadamiali sobie, że zostali powołani i wybrani w szczególnym celu. Byli wielkim narodem w takim sensie, jaki Bóg wskazał Abrahamowi, gdy po raz pierwszy powołał go w Chaldei. Uczynię z ciebie naród wielki. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:2. Zobacz także Pierwsza Księga Mojżeszowa 18:18. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Izraelici mieli być wielkim narodem w tym sensie, iż mieli się stać błogosławieństwem dla wszystkich plemion ziemi. Choć ostatecznie błogosławieństwem tym miał być Jezus, Mesjasz, który wywodził się z Izraela, to także Izraelici mieli być światłem świata. Ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi, Księga Izajasza 49:6. Nie znaczy to, że zbawienie miało być w nich, Izraelitach, ale przez nich miał się objawiać prawdziwy Bóg, który jako jedyny może zbawić. Izraelici oddawali cześć i służyli Bogu, który stworzył wszechświat, Panu nieba i ziemi. Poganie natomiast czcili skały, bożki z kamienia i drewna oraz demony. Czy może być większa różnica w sposobie postępowania? W tych wersetach Mojżesz wskazał dwa czynniki, które czyniły Izraelitów szczególnym narodem. Po pierwsze, Pan był przy nich w wyjątkowy sposób, za pośrednictwem świątyni, a po drugie dał im ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon. Co jeszcze Pan powiedział Izraelitom, by uświadomić im, jak szczególne powołanie stało się ich udziałem? Przeczytaj Piąta Księga Mojżeszowa 4:32-35. Zapytaj się dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy stworzył Bóg na ziemi człowieka, i od krańca aż po kraniec niebios, czy stało się już coś tak wielkiego albo czy słyszano kiedy o czymś podobnym? Czy kiedykolwiek jakiś lud słyszał głos Boga przemawiającego spośród ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Albo czy spróbował jakiś Bóg przyjść i wziąć sobie jakiś naród spośród innego narodu przez doświadczenia, znaki i cuda oraz przez wojnę, ręką możną i wyciągniętym ramieniem, przez wielkie i straszne czyny, jak to wszystko, co Pan, wasz Bóg, na oczach twoich uczynił dla was w Egipcie? Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem. Oprócz Niego nie ma innego. Niewątpliwie Izraelici otrzymali bardzo dużo. Pozostawało teraz tylko pytanie. Jak na to odpowiedzą? Czwartek, 4 listopada. Są mądrością waszą i roztropnością waszą. Jak już zauważyliśmy, Piąta Księga Mojżeszowa 4:1-9 jest mocnym wyrazem nie tylko szczególnej pozycji starożytnych Izraelitów, ale także ich misyjnego powołania. W wersety te wpleciona jest myśl o potrzebie posłuszeństwa, podążania za Panem i czynienia tego, co On im nakazał. Na czym według Pana miały polegać mądrość i roztropność Izraelitów w oczach innych narodów? Przeczytaj jeszcze raz Piąta Księga Mojżeszowa 4:6. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą, zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ustawy i prawa dane Izraelitom były tym, co zawierało mądrość i roztropność, ale nie taka jest wymowa tego wersetu. Owszem, Pan nauczył ich ustaw i praw, ale ich mądrość i roztropność polegały na ich przestrzeganiu i posłuszeństwie im. Ich posłuszeństwo miało być ich mądrością i roztropnością. Izraelici mogli mieć najwspanialszy system prawny, różne przepisy i regulacje prawne, jakich świat nie widział, i rzeczywiście je mieli, ale na co zdałoby się to wszystko, gdyby ich nie przestrzegali? Ich mądrość i roztropność miały polegać na przestrzeganiu prawa Bożego w ich życiu. Mieli oni żyć zgodnie z prawdami, które dał im Pan, a więc musieli być im posłuszni. Całe światło prawdy nie zdałoby się na nic im i mieszkającym wokół nich poganom, gdyby Izraelici nie żyli zgodnie z tą prawdą. Dlatego Bóg raz po raz wzywał ich do posłuszeństwa, gdyż ich posłuszeństwo tym ustawom i prawom, a nie one same, liczyło się w praktyce jako świadectwo wobec świata. Posłuszeństwo prawu Bożemu uczyniłoby ich, Izraelitów, przykładem powodzenia dla wszystkich narodów świata. Ten, który mógł obdarzyć ich mądrością i umiejętnością we wszystkich pracach wymagających biegłości, byłby nadal ich nauczycielem, uszlachetniałby ich i podnosiłby przez posłuszeństwo jego prawu. Gdyby byli posłuszni, zostaliby uchronieni przed chorobami trapiącymi narody oraz pobłogosławieni żywotnością i intelektem. Chwała Boga, Jego majestat i moc objawiałyby się w ich powodzeniu. Mieli być królestwem kapłanów i książąt. Bóg wyposażył ich we wszystko, co mogło uczynić ich najwspanialszym narodem świata. Co Jezus mówi w tych wersetach do nas i w jaki sposób jest to podobne do tego, co powiedział starożytnym Izraelitom? Dlaczego powinno to dotyczyć szczególnie nas, Adwentystów Dnia Siódmego? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 5:13-16. Wy jesteście solą ziemi, jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Piątek, 5 listopada. Do dalszego studium. Od samego początku wielkiego konfliktu w niebie celem szatana było obalenie prawa Bożego. Zamierzał tego dokonać poprzez rozpętanie rebelii przeciw Stworzycielowi i chociaż został usunięty z nieba, przeniósł identyczne działania wojenne na ziemię. Zwodzi ludzi i bezustannie dąży do tego, aby łamali oni prawo Boże. Bez względu na to, czy cel ten zostanie osiągnięty przez odrzucenie całego prawa, czy jednego z jego przekazań, ostateczny rezultat będzie taki sam. Kto uchybi w jednym, manifestuje pogardę dla całego prawa, swoim wpływem i przykładem staje po stronie przestępstwa, staje się winnym wszystkiego. O wydarzeniach związanych z Baalem Peorem Ellen White napisała: odważyli się wejść na zakazany teren i wpadli w sidła szatana. Oczarowani muzyką i tańcami oraz zwabieni pięknością pogańskich westalek porzucili oddanie się Jahwe. Gdy przyłączyli się do biesiady i uciech, folgując sobie w piciu wina, które zaćmiło ich umysły, przełamali bariery samokontroli. Rozpętały się namiętności, a gdy rozpusta przytępiła sumienie, dali się namówić, by pokłonić się bożkom. Składali ofiary na pogańskich ołtarzach i brali udział w najbardziej poniżających obrzędach. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad tym, w jaki sposób my, adwentyści dnia siódmego, otrzymaliśmy do spełnienia rolę, jaką niegdyś mieli pełnić starożytni Izraelici. Pomyśl o tym wszystkim, co otrzymaliśmy w odróżnieniu od otaczającego nas świata, a nawet innych kościołów. Tak więc musimy zadać sobie pytania, jak odpowiadamy na to, co zostało nam dane? Jak ukazujemy naszą mądrość i roztropność przed światem? 2. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. 5. Księga Mojżeszowa 4:4. W tym zdaniu podmiotem są ludzie. Pan nie przylgnie do nas w taki sposób, by zmusić nas do więzi z Nim. Korzystając ze świętego daru wolnej woli, musimy wybrać, czy chcemy przylgnąć do Niego. Gdy dokonamy dobrego wyboru, jak w praktyczny sposób możemy przylgnąć do Pana? 3. Zastanów się nad ostatnim pytaniem z niedzielnej części lekcji. Co znaczy dodawanie czegoś do Bożych przykazań czy ujmowanie czegoś z nich? Poza oczywistymi przykładami, takimi jak usiłowania mające na celu zmianę dnia odpoczynku nakazanego w dekalogu, jak coś takiego może zostać dokonane w nieznaczny, delikatny i niedostrzegalny sposób?